aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jeszcze z rozdziału 4, 15 i 16 wiersz. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. To słowo, zauważcie, że mówi w sposób jednoznaczny. Bez możliwości interpretacji, że to jakaś, wiecie, biblijna przenośnia. Mówi nam jednoznacznie, że Pan Jezus przyszedł na świat w ciele, a więc jako człowiek, taki jak my, ze wszystkimi obciążeniami tego człowieczego stanu. I że doświadczył wszystkiego i upodobnił się do nas we wszystkim, za wyjątkiem tego, że nie zgrzeszył. Ale był tak samo kuszony i był poddawany próbom, doświadczeniom, zarówno tym przychodzącym z zewnątrz, jak i tym wychodzącym od wewnątrz, wynikającym z naszej natury ludzkiej. We wszystkim. Upodobnił się do nas we wszystkim, czytamy, a więc także w naszych słabościach. Czy Pan Jezus miał jakieś słabości? Gdyby nie miał słabości, to jaką chwałą byłoby, że nie zgrzeszył? Ale skoro urodził się człowiekiem i czytamy, że był we wszystkim podobny oprócz grzechu, to znaczy, że musiał te słabości znosić, walczyć z nimi, a pomimo to nie zgrzeszył. I po to, aby we wszystkim tym, czytamy, być dla nas pomocą, być ratunkiem, być wyzwoleniem w tych miejscach, gdzie my nie jesteśmy w stanie sami się wyzwolić. Tam, gdzie popadamy w niewolę z powodu tego, czego doświadczamy, czy to wychodzi od nas, czy to przychodzi od zewnątrz, popadamy w niewolę, a Jezus, będąc w takiej samej kondycji, przeżywając to samo, pokazuje, że nie trzeba w tą niewolę popaść. Mało tego, mając to doświadczenie za sobą, mówi, ja wam pomogę wydobyć się z tej niewoli. Po to przeżyłem, aby być dla was pomocą w wydobyciu z tej niewoli. Nie tylko współczuciem, jak czytamy w 4 rozdziale, ale także realną pomocą. Tym wyzwoleniem, które daje wolność. Oczywiście w pierwszej kolejności, jak czytaliśmy w 2 rozdziale, chodzi tu o zbawienie od śmierci wiecznej, o przebłaganie za nasze grzechy, o oczyszczenie z grzechów. Ale nie dlatego jest napisane wszystko, żebyśmy zapomnieli o całej reszcie. Wszystko to wszystko. Nie bez powodu słowo mówi tu doświadczonego we wszystkim i w tym drugim miejscu, aby wyzwolić wszystkich. Kojarzy wam się z czymś? Paweł w pewnym miejscu mówi, pisze do słuchaczy swoich, że stał się wszystkim dla wszystkich, aby pozyskać chociaż jednego. I tego nie wymyślił, jak się okazuje. Wziął to z góry. A więc we wszystkim. W szczególności zaś czytamy tu o próbach, przez które przechodzimy, że on przez nie przechodził. Wiersz 18, przepraszam. Czyli tym, co dotyka nas od zewnątrz. Próby przychodzą na nas od zewnątrz. Doświadczenia 4:15. To jest coś, w co zostajemy wciągnięci. Doświadczenia są zewnętrzne, ale też pisze tu o lękach, które nosimy w sobie, tak? 2:15, a więc o myślach, które żyją w nas, które wychodzą z naszej głowy, z naszego wnętrza i które nas dotykają od wewnątrz, a z powodu których, jak czytamy, niektórzy byli w niewoli całe życie. Czyli nie bez znaczenia jest to opresja. Swoja własna myśl, która bierze nas w niewolę. Słowo Boże mówi tutaj o ludziach, którzy byli albo są w niewoli przez całe życie z powodu lęku, czyli z powodu tego, co sobie myśleli i to ich przerażało. Tak? Czy człowiek chce się bać? Nie wierzę, że człowiek chce się bać. Może są tacy amatorzy horrorów, którzy lubią przeżyć ten dreszczyk przez 1,5 godziny, wiedząc, że to tylko jest fikcja i że to chwila, tak? Mając w tyle głowy, że to wszystko nieprawda i zaraz światło się zapali. Ale lęk, który trzyma człowieka w niewoli, o którym tu czytamy w liście do Hebrajczyków, to są myśli, których nie chcemy. To nie są myśli chciane, które hołubimy, które podlewamy. Człowiek sobie, ale tak przyjemnie sobie pomyśleć o tym, jak to jutro mnie spotka nieszczęście. Tak? Nie jest tak przyjemnie. To są myśli niechciane. Myśli o niebezpieczeństwie, które grozi komuś bliskiemu. Znacie takie myśli? Już nie chcę o tym myśleć. To jest jak natręctwo, tak? Bo nie wiem, gdzie jest, nie wiem, co robi, bo bateria mu się rozładowała. Więc człowiek wymyśla już takie rzeczy, co to się stało, że nie odbiera. Tak? A jemu bateria padła, normalnie tak jak zawsze. Myśli o niepewności naszej przyszłości. Bo nie wiemy, jak się sytuacja rozwinie, ta lub owa. W zależności od tego, w jakiej kto jest sytuacji. Myślimy o chorobach, o kalectwie, o niezdolności do pracy, o śmierci. Myślimy o bezrobociu, o stopach procentowych, jak mamy kredyty, o koniunkturze światowej, a w ślad za nią o koniunkturze w gospodarce krajowej, a w ślad za nią o stopie zatrudnienia, a czy mnie to na końcu łańcuszka nie dotknie. No, niektórzy myślą, wiecie, bardzo szeroko i potrafią się martwić za cały świat. Ale przecież wcale nie chcemy o tym myśleć, bo co to za przyjemność tak myśleć. Na przykład każdy ojciec czy matka wolałby spokojnie spać w nocy, niż przewracać się z boku na bok i myśleć sobie, gdzie to moje dziecko teraz jest i co robi i z kim, tak? No bo go nie ma w domu. No i to są takie myśli, których nie chcemy, bo chcemy spać. Nie możemy ich odpędzić i nie dają nam spać. Więc w tym momencie okazuje się, że myśli zaczynają decydować o naszym życiu. To znaczy wpływać na to, co się dzieje. Tak? Myśli wpływają na to, co się dzieje. Decyzja jest taka, kładę się i idę spać, ale moje myśli powodują, że nie śpię. Moje myśli mogą też spowodować, że podejmę decyzję, wezmę jakieś czynności konkretne, których może w innych okolicznościach bym nie zrobił, tak? Trzymając się tego przykładu, rano wstanę i powiem mu, nie pojedziesz na tą kolonię czy na ten obóz na wakacje, bo ja 2 tygodnie nie wytrzymam takiego myślenia. Więc pojawia się sytuacja taka, że nie my decydujemy o tym, co myślimy, tylko nasze decyzje, nasze myśli zaczynają decydować o naszym życiu w sposób, którego byśmy nie chcieli. I parę lat wstecz, kiedy nas to nie dotyczyło, to się może patrzyliśmy dziwnie, tak, na koleżanki i kolegów mających starsze dzieci. Taki przykład. Ciekawe, że popadamy w niewolę tych takich niedobrych myśli tylko, a dobre myśli nie biorą nas w niewolę. Nie ma problemu dobrych myśli, tylko złych, tak? Trzymając się tego naszego przykładu dalej, kiedy myślisz sobie, że twoje dziecko jest już takie dojrzałe, rozsądne, ułożone dobrze, tak? Grzeczne dziecko masz, wiem, że mam grzeczne dziecko, można mu zaufać, wiecie, potrafi się zachować w towarzystwie, ale potrafi się zachować jak jest sam, potrafi się zachować racjonalnie, wiecie, przewidzieć sytuację, zachować się ostrożnie, tak? Czy takie myśli biorą nas w niewolę? Czy takie myśli powodują, że źle się czujemy, że nas bombardują, próbujemy je odsuwać? Jeszcze do tego, wiecie, wierzymy, mamy pewność, że nasz dom, nasza rodzina jest pod Bożą opieką. Modlimy się o to, wiemy, że Bóg słyszy, tak? Że Bóg nad wszystkim panuje. Jakoś te myśli nas nie biorą w niewolę i nie przymuszają nas do decyzji, za które będziemy się za parę lat wstydzić. No, dziwnie się zachowałem, ale... Nie, one, jak powiem, nie ograniczają ani naszej wolności, ani nie burzą naszego pokoju. Dobre myśli, to złe myśli. Złe myśli biorą nas w niewolę. Pan Jezus był doświadczany we wszystkim i był doświadczany także przez myśli, czyli przez to, co wychodzi od wewnątrz. Także te myśli, które powodują lęk i strach. Pamiętamy ogród Getsemani. Był doświadczany przez myśli, których nie chciał, tak? I nawet je niektóre wypowiadał, a potem się cofał, mówił, ale nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Ojcze. Był tym wszystkim doświadczony, jak czytamy, po to, żeby nie tylko, żeby nam mógł współczuć, ale także, żeby mógł się wstawiać za nami w tej sprawie, żeby mógł nam realnie i aktywnie pomóc wyzwolić się z tej niewoli myśli. A co to znaczy dla nas? Co to znaczy? Że po pierwsze, nie możemy tkwić w takich myślach, bo po cóż Jezus by to robił? Nie możemy pozwolić, żeby one rządziły naszym życiem, bo każda myśl dąży do urzeczywistnienia. To jest naturalny rozwój myśli. Najpierw jest myśl w głowie, jakaś tam zabłąkana, niechciana. Jeżeli pozwalamy, żeby ona w tej głowie pracowała, to po jakimś czasie przyzwyczajamy się do tego, że tak ma być. Ta myśl staje się słowem na naszych ustach. Zaczynamy o tym mówić. Już to, o czym byśmy nie powiedzieli jakiś czas temu, w tej chwili dyskutujemy. Zaczynamy uzasadniać swoje racje, a za niedługo ta myśl, która na początku była zwariowana, stanie się rzeczywistością, przejdzie w czyn w naszym życiu. Więc myśli nieokiełznane mają tendencję do rozwoju naturalnego, na końcu którego są czyny. Od myśli do czynu. Nie jest tak, że ktoś jest uczciwy kryształowo całe życie i ani do głowy mu nie przejdzie, żeby wziąć cudzą rzecz, bo leży i poszedł i ukradł 100 tysięcy z banku z pistoletem w ręku. To się nie bierze z niczego. Ani nie wierzę w to, że człowiek, który ma czyste myśli i kocha swoją żonę czy swojego męża, nagle wziął i poszedł i zdradził, bo zobaczył kogoś ładnego. Tak? Nie, to najpierw były myśli, jakieś myśli, które dawały przyzwolenie, że ale fajna, tak, ale fajny, ale myślimy sobie. Nie, Jezus mówi, ta myśl bierze cię w niewolę, ale ja jestem doświadczony w tym samym i mówię ci, nie musisz być w tej niewoli. Więc nie możemy pozwolić na to, żeby te złe myśli brały nas w niewolę. To jest pierwsza rzecz, która z tego wynika. Przypomina mi się to powiedzenie Marcina Lutra, które było już z tego miejsca w tym roku nawet cytowane przez kogo, tylko nie pamiętam przez kogo, o tych ptakach, tak? Pokusy jak ptaki latające nad głową. Nie masz na to wpływu, że ptaki latają nad twoją głową, ale możesz zapobiec, żeby nie zrobiły gniazda na czuprynie. Tak, tak jest z tymi myślami. A po drugie, to, że Jezus tego doświadczał i pokonał to, oznacza, że my nie musimy tkwić. My nie możemy na to pozwalać i my nie musimy w tym tkwić, dlatego że jest dzięki Jezusowi, dzięki Jego pomocy, dzięki temu, co On już przeszedł, my nie jesteśmy bezradni, bo On odniósł to zwycięstwo dla nas i my możemy z tego zwycięstwa korzystać. Także w sprawie tych myśli, których byśmy nie chcieli, które biorą nas w niewolę. Te złe myśli to mogą być oczywiście zaczynając z grubej rury, to mogą być złe myśli od szatana, tak? Tak jakim Jezus był kuszony na pustyni. Ale zobaczmy, co zrobił Jezus, kiedy przyszło coś takiego. Jezus zidentyfikował, kto jest źródłem tej pokusy. Zidentyfikował, nazwał to źródło po imieniu, powiedział szatanie. Tak? I co dalej czytamy? Idź precz. Zidentyfikował, nazwał po imieniu i kazał iść precz. I czytamy tam, że co się stało dalej, że szatan odstąpił od niego. I tak się właśnie dzieje. Jeżeli złe myśli, które nas dotykają, to są pokusy od szatana, to trzeba to zidentyfikować, trzeba to nazwać po imieniu i trzeba, że tak powiem, przeciwstawić się, jak w innym miejscu mówi Słowo Boże, przeciwstawić się diabłu, a odejdzie od was. I tak się stało w przypadku Jezusa. Zidentyfikował, aha, to szatan do mnie mówi takie rzeczy. I powiedział mu, idź precz, i szatan musiał odejść. Bo zwykle, kiedy mówimy sobie, idź precz, szatanie, a on nie odstępuje, to dlatego, że mu się nie przeciwstawiamy. Bo to słowo mówi, przeciwstawcie się diabłu, a odejdzie od was. Nie przeciwstawiamy się. To pokusa, tak? No już, idź precz, tak? A dalej siedzę w tym samym miejscu, co siedziałem i patrzę w tą samą stronę, co patrzyłem, a mówię, idź precz, szatanie. To nie jest przeciwstawianie się. Przeciwstawianie się to jest jakiś czyn aktywny. Przeciwstawić się to znaczy, że trzeba coś zrobić, a nie czekać, że coś się samo stanie. Więc chociaż uczynić krok, chociaż ruszyć głową, zamknąć oczy, coś trzeba zrobić. Druga kategoria złych myśli, myślę, że znacznie częściej nas dotyczących, to są te, które wynikają ze słabości i z pożądliwości ciała, bo żyjemy w ciele. I dopóki żyjemy w ciele, to podlegamy Jego słabościom. Skoro Pan Jezus, żyjąc w ciele, podlegał słabościom ciała, to jak my chcielibyśmy mieć łatwiej? Nie jest uczeń nadmistrza, tak? Ale mamy ratunek w tej sprawie. To znaczy, nie mamy wyjścia, musimy żyć w ciele, dopóki nie zabierze nas Pan, ale Bóg daje ratunek pod postacią ducha. I to tego ducha pisanego wielką literą. Pisanego wielką literą w liście do Rzymian. Rzymian 8, 4, 5 czytamy, że nie według ciała postępujemy, lecz według ducha pisanego wielką literą przez Pawła. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ma to wpływ na nasze myślenie. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Więc duch, nie jakiś duch, nie nasz duch. Duch Święty, duch z dużej litery. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Halleluja. Więc mamy rozwiązanie, mamy pomoc, to Duch Święty. Jest więc jakiś zamysł ciała, jak czytamy w 6 wierszu. I są też ludzie myślący o tym, co cielesne, jak czytaliśmy w wersie 5. Ale zaraz dalej w 7 mamy, że ten zamysł ciała, jaki jest? Jest wrogi Bogu. Coraz gorzej, tak? A skoro wiedzie on do śmierci, jak czytaliśmy chwilę wcześniej, to jest też wrogi nie tylko Bogu, ale temu człowiekowi, który sobie myśli. Człowiek, który poddaje się tym myślom, nie wie o tym, że poddaje się swojemu wrogowi, bo zamysł ten wiedzie do śmierci, tak? Myślenie według ciała, cielesne myślenie wiedzie do śmierci. Więc mamy wroga, ale mamy przyjaciela. Oczywiście nie o wszystkie myśli chodzi, tak? O które myśli chodzi? Co można by stanąć i powiedzieć całe kazanie z długaśnym wymienianiem i nikt by nie odniósł z tego żadnej korzyści, gdybyśmy spróbowali zdefiniować, jakie to myśli są złe i w jakim przypadku i tak dalej. Ale jest taka pigułka w liście do Kolosan. W 3 rozdziale Paweł pisze o tych, które trzeba umartwiać i które trzeba odrzucać. I rzeczywiście jest to kondensat, tak? Pisze tam, żeby umartwiać to wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość i żeby odrzucić takie myśli jak gniew, zapalczywość i złość. Odrzucić myśli, bo jak nie odrzucisz myśli, to niedługo przejdziesz do czynów, do uczynków pożądliwości, do uczynków złości, do uczynków wynikających z chciwości, tak? Nie skończy się na myśleniu. Więc umartwiać i odrzucać te rzeczy. Czy człowiek chciwy, skory do gniewu, wybuchający łatwo gniewem, tak? Czy człowiek skłonny do namiętności, czy pożądliwości nawet, nie ma szans na życie wieczne? No dopóki nie umartwia tego, jak pisze Paweł, i nie odrzuca, no to nie ma jeszcze. Bo poddaje się tym myślom, a one go prowadzą tam właśnie. Nie do życia wiecznego. One, jak czytaliśmy u Hebrajczyków, są tym zamysłem ciała, który jest śmiercią. Zamysł ciała to śmierć. Więc dopóki poddajemy się takim myślom, to nie, ale Duch Święty. Duch przez duże D. Jest pomoc od Ducha Świętego. Bo czytajmy następne wiersze z tego samego miejsca listu do Rzymian. Tak? Czyli 8 rozdział, 9 wiersz pisze, że wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. O, jest już iskierka nadziei. Duch Boży mieszka w was. Dalej czytamy, jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, dalej to samo marne ciało, które mamy, tak? Jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Halleluja. Idziemy do przodu w tej sprawie. A jeśli duch, tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was, a więc społeczność z Bogiem, społeczność z Duchem Świętym. To jest rozwiązanie na nasze słabe ciała i na myśli, które się pojawiają ze słabości i z porządliwości ciała. Społeczność z Duchem Świętym. To jest nasz ratunek przed złymi myślami ze słabości i porządliwości ciała. I jest jeszcze trzecia kategoria złych myśli, oprócz tych dwóch, które wymieniłem. To są te myśli niechciane w 100%. Naprawdę niechciane. Myśli, które wracają, chociaż ich nie lubię, chociaż ich nie chcę, chociaż wiem, że to złe, tak? To są te myślowe natręctwa, bo jest różnica między hodowaniem złych myśli, chociaż wiemy, że one są złe, ale sobie pozwalamy, żeby troszeczkę sobie pomyśleć, tak jak dziecko sobie fantazjuje, że jakbym ja był starszy i silniejszy, tak jak on, to jak ja bym jego potraktował, tak? To dzieci, a dorośli, gdybym ja był jego szefem, a nie on moim, to jak sobie tak wyobrażę, jak ja bym, co ja bym mu powiedział, jakby mu poszło w pięty i ten. No, oczywiście to fantazjowanie, to bzdury, to nie ma nic do rzeczywistości, ale jakaś chyba chwila przyjemności jest, jakieś endorfiny się wydzielają, bo inaczej po co takie myśli? Dlaczego sobie ludzie pozwalają na takie fantazjowanie? No pozwalamy sobie, bo nagle robi się przyjemnie, bo ten, kto nas trochę pomiatał, to my jego chwilę popomiataliśmy. Cóż z tego, że w myślach, tak? No i tak od pomiatania w myślach do pomiatania w czynach, tylko że no nie tego szefa złego, bo wiecie, na niego, jemu to możemy dzień dobry powiedzieć, tylko skrupia się na tych, którzy są słabsi, tak? A są pod ręką. To jest hodowanie złych myśli, chociaż wiemy, że są złe, bo nam się wydaje, że to tylko myśli. Więc jest różnica pomiędzy tym hodowaniem myśli, a przychodzeniem myśli, których naprawdę nie chcemy, bo wiemy, że są niedobre, a one gdzieś wracają, próbujesz je odsuwać, a one się pojawiają. Nie macie czegoś takiego? Takie myśli nie znacie. Nie będę o tym myślał. To głupie jest, to złe myśli są. I to dlaczego za chwilę znowu muszę sobie powtarzać, nie będę o tym myślał, bo to wróciło. Wiem, że to nie ma wracać i to wraca. Tak? Co wtedy robić? Jak sobie z tym radzić? Drugi list do Koryntian 10:3 czytamy. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Halleluja! Więc jest oręż duchowy. Tam, gdzie nie możesz sobie poradzić z ciała, sięgnij po oręż duchowy. A mamy napisane czarno na białym, że on unicestwia złe zamysły. Te, o których wiesz, że są złe i chcesz, żeby były unicestwione, żeby nie wracały. Nie chcę o tym myśleć, nie chcę sobie tego wyobrażać, nie chcę o tym sobie przypominać. Koniec z tym. I to wraca. Weźmy oręż duchowy. Unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Halleluja! Musimy używać oręża duchowego, bo to nim unicestwiamy złe zamysły i to nim poddajemy wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. A co to dla nas znaczy w praktyce? Że powinniśmy się modlić, że powinniśmy pościć, i że powinniśmy czytać Słowo Boże. I może ze szczególnym naciskiem na Słowo Boże. Jest to oręż duchowy nie do przecenienia w tej sprawie. Słowo Boże. Hebrajczyków 4:12 czytamy, że Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne, jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Jest przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca. To wszystko robi Słowo Boże. Ale trzeba to Słowo Boże czytać, trzeba się nim karmić. Trzeba go używać, a żeby go używać, trzeba je mieć, trzeba je znać. Jest napisane, że Duch Święty nam przypomni to wszystko, co Jezus powiedział. Ale jak nam przypomni, jak nie czytaliśmy? Przypomni nam to, o czym już wiemy. To, czego jeszcze nie wiemy, nie można nam tego przypomnieć. Musimy się tego nauczyć de novo. Tak? Więc w czasie kuszenia na pustyni, zobaczcie, co Pan Jezus zrobił. sięgnął po Słowo Boże. Mówił, ale napisane jest. I to wystarczyło. To był miecz ostry, obosieczny, aż do rozdzielenia duszy i ducha. Używajmy go. I nie tylko szukając doraźnie odpowiedzi na dzisiejszy problem, jak czasem mamy w zwyczaju. Szukając słowa na jakieś konkretne złe myśli, które akurat nas trapią. To też jest dobre. Jak masz problem, to szukaj rozwiązania w Słowie Bożym. Ale przede wszystkim trzeba się karmić codziennie, wypełniać się Słowem Bożym codziennie, żeby je mieć. Jeżeli nalałem sobie wody specjalnie, żeby się napić, a chciałbym wypić całą. Ciężko. Ale muszę. Co jest w tej szklance? Powietrze. Jak się jego pozbyć? Jak je wytrzepać, wiecie? Wytrzepałem? Dalej jest to samo powietrze w tej szklance. Żeby usunąć powietrze z tej szklanki, muszę ją na nowo napełnić, na przykład wodą, po brzegi. I nie będzie tam za chwilę, że o ile nie będzie to woda gazowana, to tam nie będzie ani bąbelka gazu, tak? Będzie wypełniona po brzegi wodą. Więc jak usunąć niechciane złe myśli z naszej głowy? Wypełnijmy nasze głowy dobrymi myślami pochodzącymi od Ducha Świętego, pochodzącymi ze Słowa Bożego. Słowo Boże, cudowna rzecz. I ma moc. I ma to ostrze jak brzytwa. Masz problem, którego nie umiesz rozwiązać? Aleksander Macedoński taki węzeł przeciął mieczem. A my tu mamy miecz obosieczny, nie w obie strony. Jak nie dopuścić tych niechcianych myśli do swojego ducha? Do swojego ducha. Zaprosić tam Ducha Bożego. Zrobić tam mieszkanie dla Ducha Świętego. Bo jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, czytaliśmy. Halleluja. Więc On może i On chce mieszkać w nas. Pozwólmy na to. Zróbmy coś w tej sprawie. Bo On jest chętny. A my? Jak jest już, obie strony są chętne, to nic nie stoi na przeszkodzie. Ożywi wtedy i nasze ciała do życia i uwolni nasze życie z niewoli, także z niewoli złych myśli, tych, które nieraz trzymają nas w niewoli całe życie, jak tam czytaliśmy. Bo do wolności powołał Chrystus nas, śpiewamy ładnie czasem. Nie do niewoli, także nie do niewoli naszych własnych myśli. Co jeszcze możemy i powinniśmy zrobić, żeby tą stronę praktyczną domknąć, żeby nie stawać się niewolnikami złych myśli? Powinniśmy przestać żyć starymi sprawami, starymi krzywdami, błędami, swoimi czy cudzymi, to jest wszystko jedno. Niektórzy myślą, że swoje błędy to można rozpatrywać w nieskończoność i swoje upadki, i swoje grzechy, a cudzych to nie wypada. Ale o swoich to mogę mówić w kółko, jakim ja byłem kiedyś, wiecie, pijakiem i opowiadać o wszystkich imprezach i co tam się działo i kiedy straciłem kontrolę. To tak jakbym się chełpił. Nie mamy tym żyć ani niepowodzeniami, ani błędami, ani grzechami, ani nieszczęściami z przeszłości, ale żyć dobrze każdy dzień, który daje Pan. Dziś Pan daje Ci dzień. Jutro Pan daje Ci dzień. Zacznie się jutro. Wstaniesz rano i zobaczysz, Pan daje mi dzień. Chcę go dobrze przeżyć. Dobrze żyć tego dnia. Tą godzinę, którą teraz mam przed sobą. Nie wiem, czy będzie druga, czy już nie pójdę do nieba. Ale tą godzinę, która już się zaczęła, będę dobrze żyć. Halleluja. Nie przeszłością. Tylko żyć tym, co Pan daje i powierzać to, co będzie jutro Panu, żeby On to dał, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Powierzać Panu. Nie tak ogólnie, wiecie, powolnie powierzam Ci całe swoje życie, amen. Naprawdę powierzać wszystkie swoje sprawy Panu. Najchętniej te, które są najbardziej niepokojące, żeby one nie dręczyły, żeby myśli o tym nie brały nas w niewolę. Te w pierwszej kolejności polecać Panu. Tak jak jest napisane w liście do Filipian 4:6. We wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem Powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I myśli waszych też. Halleluja. Więc nie jesteśmy bezbronni przed złymi myślami. Nie jesteśmy bezbronni. Mamy Ducha Świętego. Mamy Pana, któremu możemy powierzać wszystkie nasze sprawy, a On będzie strzec także naszych myśli. Tak? Tylko nie poddawajmy się temu. Nie wsłuchujmy się w te myśli. Nie przeżywajmy ich na nowo. Nie dopuszczajmy ich. Jeżeli to są jakieś szatańskie podszepty, rozpoznajmy to, zdefiniujmy to. To nie może być od Boga, to musi być od szatana, bo to jest śmierć, nienawiść, złość. Tak? Na końcu tego jest wszeteczeństwo, pożądliwość. Więc źródło tego musi być u szatana. I w związku z tym ja się temu przeciwstawiam, odwracam się od tego i mówię, odejdź precz szatanie, a ja odchodzę od ciebie. I on musi odstąpić. Jeżeli tak zrobimy, musi odstąpić. Jeżeli to są myśli wynikające z naszej słabości ludzkiej, Duch Święty, społeczność z Duchem Świętym powoduje, że przestajesz poddawać się tej słabości, że ona przestaje być swoją słabością, bo Duch Święty jest twoją mocą. Duch Święty jest twoją mocą. To są dziesiątki, setki świadectw, które słyszymy o ludziach, którzy byli uzależnieni lata i nagle jednego dnia on nie przychodzi z zespołu abstynenckiego. Nie miałem w ogóle delirium. Po prostu odrzuciło mnie od alkoholu, mówi, i koniec. I wstałem świeży i wiedziałem, że to Bóg. Halleluja. Znacie takie opowieści? Ludzie, którzy palili 40 lat papierosy i z dnia na dzień Bóg im to zabrał i mówią, nie tylko, że nie palę, ale mi to śmierdzi. Jak czuję, że ktoś palił, to muszę się odwrócić do niego. Nie mogę tego wdychać. To jest cud. To jest cud. Bóg takie rzeczy robi. Halleluja. To słowo, które przeczytałem wam przed chwilą, to jest pierwsze słowo Boże w moim życiu, które tak naprawdę zmieniło sytuację. Które jak przyjąłem i zrozumiałem, to było jeszcze rok przed tym, zanim oddałem życie swoje Jezusowi, ale przeżywaliśmy trudną sytuację, bo nie miałem. Ja nie lubię opowiadać o sobie, o rodzinie swojej, z kazalnicy i tak dalej, ale chyba zrobię tu wyjątek, bo to słowo, to jest właśnie słowo, które kiedy umierał ojciec mojej żony i jej siostry, a one się płakały, modliły się i rozpaczały i jeździliśmy i nagle one nabrały przekonania, że teraz to już tato zostanie uzdrowiony. A ja odbierałem te wszystkie, wiecie, wiadomości jako lekarz, bo tutaj było po powodzi, zamknięty szpital, intensywna terapia w Opolu i codziennie następne złe wieści, coraz gorsze. I na koniec już masakra, wiecie, niewydolność wielonarządowa ze wstrząsem septycznym, taka naukowa definicja agonii. A one, przestań, co taki zasępiony jesteś, wszystko będzie dobrze. My wiemy, że tato wyzdrowieje. No, wypierają, nie? Zespół wypierania mają. I tak one wypierały, a ja już widzę, że po prostu to wszystko na mojej głowie zostało, bo oni już wszyscy w swoim świecie żyją, nie? Takie miałem myślenie o sobie wysokie, aż mnie oświeciły tym słowem. Dały mi do przeczytania list do Filipian, rozdział 4, wiersz 6-7. I mówią, ty sobie to przeczytaj, to zrozumiesz, co my przeżywamy. A że chciałem zrozumieć, to tak przeczytałem ze zrozumieniem. I zobaczyłem po prostu, że to słowo rzeczywiście wykonało się w ich życiu. One miały ten pokój, który przewyższał wszelki rozum. I ich rozum, mój rozum i wszystkich ludzi, którzy się znali na medycynie i wiedzieli, co się dzieje, wszystkich tych ludzi rozum, że tak powiem, nie mógł pojąć tego, jak one mają ten pokój i tą pewność, że teraz to już wszystko będzie dobrze. I w tym momencie zrozumiałem, że to słowo to prawda. Wiecie, że to słowo ma moc, że ono działa, bo zobaczyłem, jak ono zadziałało w życiu tych ludzi, których miałem koło siebie. I powiedziałem, to ja się z tym nie kłócę. Jak tak? To amen. I nie powiedziałem ani słowa więcej złego, że coś tam dzwoniłem, oni mi tam opowiadali, jeździłem, pani ordynator, no tu, 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 tu. A ja łykałem to jak bocian żabę i nic już im nie mówiłem i mówiłem, przecież wiecie, że będzie dobrze, a on mi na to, nic nam nie mów, co ona mówi, bo my już wiemy, jak to się skończy. No i tak się skończyło. Tak się skończyło. Więc to jest pierwsze słowo, które ja przeżyłem jako Słowo Boże, które jest, który ma moc, który jest jak miecz obosieczny, ostry z obu stron, który po prostu jak tnie, to rozwiązuje każdą sprawę, który każdy węzeł przetnie tak, że nie potrzeba rozplątywać. Więc z tym słowem chcę was też zestawić. Bo to jest cudowne słowo. We wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, więc trzy rzeczy są, tak? Modlitwa, błaganie i dziękczynienie. Powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Amen. Powierzajmy nasze wszystkie swoje sprawy Panu, a On sam będzie ich strzec i także naszych myśli. Cudownie.